Ludzie i pieniądze.
Bez obniżki stóp procentowych w lutym, a ile zarabiają Polacy? Mediana za sierpień podana, szczegóły za chwilę. Szykuje się też rewolucja na cmentarzach, a chodzi o kwestię miejsca składania prochów i nienależnie pobierane opłaty przez cmentarze. Jakie mogą być skutki, jeśli zmiany wejdą w życie? Kto zyska, kto straci? Szykuje się również rewolucja w najmie krótkoterminowym. Bez numeru ewidencyjnego od gminy nie będzie. Będzie można sprzedać usługi na platformie cyfrowej. A jakie tego mogą być skutki też, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Tomasz Smorgowicz, wykładowca WSB Merito. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, a zaczynamy od pieniędzy. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej wczoraj nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, nadal wynosi 4%, stopa depozytowa, czyli jeśli chcemy oszczędzać na lokatach bankowych, to tylko 3,5%. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny przedwczoraj podał medianę wynagrodzeń za sierpień. Wyniosła ona 7280 zł i była niższa o prawie 17,5% od przeciętnego wynagrodzenia brutto. Mediana była niższa, przeliczając to na złoto, o 1500 zł. Od tego przeciętnego wynagrodzenia w tamtym czasie, czyli w sierpniu. No i na początek chciałam panów zapytać, prawie 7300 zł brutto, tyle najczęściej zarabiali w sierpniu Polacy, to dużo czy mało?
Myślę, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że sierpień i lipiec zazwyczaj są trochę niższe z uwagi na czy to prace sezonowe, czy też takie w wielu sektorach spowolnienie gospodarki, co ma wpływ na dodatki, na premie, więc z perspektywy średniej w całym roku, jak już patrzymy na średnie mediany, to jest to nieco niższe. A czy dużo, czy mało? Zawsze mówi się o wolności finansowej, tyle ile masz i jesteś w stanie jakby żyć jakby w takim standardzie, to może być, i mniejsza kwota może być dużo, i większą kwotą może być mało, więc to jest zawsze indywidualne podejście. I też tego, z kim się dzieli jakby taki budżet domowy i na kogo się go wydaje, jeśli chodzi o liczbę dzieci.
Tomasz Smorgowicz.
No, z tymi danymi statystycznymi to jest zawsze duże niebezpieczeństwo. Z jednej strony potężna oręż, bo możemy wnioskować, możemy tak naprawdę przewidywać, co będzie za chwilę, ale z drugiej strony możemy też bardzo manipulować opinią i możemy w sposób bardzo prosty też wprowadzać informacje, które wcale nie wnoszą pewnych wartości, dlatego że mediana przeciętna to zupełnie dwie różne wartości i należałoby chyba powiedzieć sobie, czym jest mediana na samym początku, czyli postawieniem sobie tak naprawdę pewnego znacznika w momencie i pokazania, jak na strukturze zarobkowej część pierwsza, czyli to 50% zarobków rozkłada się na niższym poziomie i część na poziomie wyższym. 17% różnicy pomiędzy medianą a średnią pensją to wskaźnik pokazujący tak naprawdę, jak duże rozwarstwienie mamy w tej naszej zarobkowości, bo gdyby teraz rozłożyć to wszystko na współczynnik rozwarstwienia, to 10% wszystkich, którzy zarabiają dzisiaj w Polsce, zarabia poniżej 4600 brutto, a tak naprawdę zawyżej ten współczynnik, który może wydawać się całkiem atrakcyjny średniej krajowej, 10%, które jest na skrajnej tej osi, zarabiających prawie ponad 14 tysięcy zł brutto. Zatem musimy mówić o tym, że mediana jest dzisiaj wskaźnikiem pokazującym, jak duża dysproporcja pomiędzy zarobkowaniem w naszym społeczeństwie funkcjonuje.
No właśnie. I tutaj widać, że jeśli chodzi o te najmniejsze firmy, no to tam wygląda na to, że osoby, które tam pracują, zarabiają tą najniższą w medianie. I co możemy z tego, jakie wnioski wyciągnąć? Czy w małych firm nie stać na wyższe zarobki dla swoich pracowników? Czy część odbywa się po prostu w ramach szarej strefy? No i co z tą informacją powinni robić rządzący, którzy decydują o płacy minimalnej i podwyższaniu jej?
No, według mojego doświadczenia jeszcze niestety szara strefa jest jakby częstym przypadkiem i tutaj upatrywałbym tego w wielu jakby aspektach, natomiast jednym z nich, o których chciałbym powiedzieć, to skomplikowany proces zatrudniania. Jeśli chcemy na przykład zatrudnić kogoś na umowę zlecenie, to bez dość obszernych formularzy, wypytywania go, a ile on zarabia, a z kim żyje, a jakie ma ulgi, to nawet nie jesteśmy w stanie wyliczyć z brutto netto. I to myślę, że przez taki rosnący koszt obsługi księgowo-kadrowej każdej jednej takiej umowy też dodatkowo jakby zachęca do tego, już pomijam jakby kwestię narzutów jakby wszystkich podatków i składek, ale to też zachęca ludzi do tego, żeby wchodzić w szarą strefę, żeby trzymać tej szarej strefy, żeby na przykład raportować tylko najniższe wynagrodzenie, a tak naprawdę gdzieś jakby pod stołem idzie reszta. To jest bardzo jakby ciągle niepokojące i ciągle, jak już wielokrotnie tutaj na antenie też porównywałem, w Wielkiej Brytanii koszty księgowe są 10 razy niższe mimo wyższego kosztu pracy, bo po prostu prościej to się dzieje. Nie jest to aż tak skomplikowane i ciągle nie rozumiem, dlaczego musimy komplikować jakby kolejnymi przepisami zatrudnianie, bo to zdecydowanie odstręcza i jakby uciekają od tego ludzie później, bo po prostu zatrudnianie jest skomplikowane.
No, bardzo dobrze, że nie zatrzymaliśmy się w tej dyskusji na poziomie tylko i wyłącznie wskazania mediany jako jedynej wartości, bo ona znów, pamiętajmy, jest wartością uśrednioną, dlatego że musimy ją rozłożyć na kilkanaście współczynników, które de facto wykazują na każdym z tych sektorów konkretną wartość już bliższą rzeczywistemu, bo gdybyśmy spojrzeli sobie teraz na medianę na poziomie sektora publicznego, to mamy ją powyżej 8300-8400, w zależności jakiego już podsektora dotkniemy. Jeżeli mówimy o wielkość firmy, to w tych największych przedsiębiorstwach znów będziemy rozmawiali powyżej 8 tysięcy złotych brutto. Natomiast jeśli weźmiemy najmniejsze, małe i średnie przedsiębiorstwa, to ta mediana jest w okolicach 5 tysięcy. Więc tutaj ta dysproporcja jest potężna. No i znów mówienie o uśrednianiu samej mediany jest błędem poznawczym. Ale to, co powiedział Bolesław przed chwilą, myślę, że małe przedsiębiorstwa dużo bardziej odczuwają kwestie fiskalne, kwestie dostosowywania się dzisiaj do zmieniającej się okoliczności, jak chociażby od kilku dni niezwykle gorący temat samego CEF-u, który dla dużych przedsiębiorstw i dla firm, które dostosowywały się od wielu miesięcy, ze względu na to, że miały na takie możliwości, nie jest niczym przerażającym. Natomiast dzisiaj rano, jadąc do radia, tankowałem paliwo na jednej ze stacji. Widziałem przerażenie jednego z tankujących, który nie wiedział, czy dostanie tą fakturę, czy ta faktura zostanie mu wręczona w formie papierowej, czy zostanie wysłana w jakieś mistyczne miejsce, jak powiedział, o którym nie ma zielonego pojęcia. I teraz mnożąc oczywiście wielość tych zobowiązań, które przedsiębiorcy muszą spełniać i kosztów, które muszą ponosić. Na koniec dnia okazuje się, że ciężko jest zająć się pracą i zarabianiem, zatem ciężko jest również proponować właściwe wynagrodzenie, godne i coraz wyższe swoim pracownikom, zatem te dysproporcje są niezwykle, niezwykle duże.
A jakie to jest wynagrodzenie godne, zapytam?
Tu znów trochę, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, dla każdego na pewno inne, ale jeśli mówimy, że mediana na poziomie dużej a średniego przedsiębiorstwa waha się od 8 do 5 tysięcy, to myślę, że ta godność jest jednak bardzo dyskutowalna.
Najlepiej zarabiający z tych danych wyszło, otrzymują niemal trzykrotnie więcej niż najmniej zarabiający i tutaj już widzimy, czy to jest duży poziom nierówności, tak jakbyśmy porównali też z innymi krajami, czy w ogóle może i z regionami, bo to też pewnie nie wszędzie w naszym kraju wygląda tak samo. A z drugiej strony, czy można wysnuć z tego wniosek, że premiujemy kompetencje, albo może jest to bariera awansu społecznego mimo wszystko dla tych, którzy zarabiają najmniej, a niekoniecznie muszą nie mieć kompetencji.
Może jeszcze jeden komentarz tutaj do statystyki różnicy między średnią a medianą. Średnia zawsze w wynagrodzeniu będzie wyższa niż mediana, żeby dlatego, że dołem jesteśmy jakby tutaj ograniczeni minimalną krajową i stąd też ten pierwszy centyl był jakby wyznaczony de facto wysokością minimalnego wynagrodzenia w zeszłym roku, a z góry nie jesteśmy jakby tym ograniczani, więc to siłą rzeczy jakby zawsze tak będzie, więc jakby nie ekscytowałbym się tym, że to średnia jest wyższa niż mediany, jak to możliwe, czy to jest sprawiedliwe,
to jest
naturalne.
Tak, i też do tej średniej bierzemy jednak GUS wylicza firmy, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników, nie bierze pod uwagę małych firm, więc ta średnia też jest jakby zafałszowana jednak.
Tak. Chociaż tutaj z drugiej strony można by jeszcze dorzucić tak naprawdę kolejny komplikator tej dyskusji, no bo mówimy jednak o zarobkowaniu w ramach umowy o pracę, nie mówimy o tak zwanych zarobkowaniach, kiedy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i tak naprawdę świadczy usługę na rzecz konkretnego pracodawcy, gdzie te wartości brutto byłyby jeszcze inne.
I nie mówimy też o tej szarej strefie, gdzie częstym przypadkiem jest posiadanie umowy tylko na minimalne wynagrodzenie, żeby coś tam się odkładało, żeby ubezpieczenie Dokładnie. Było, a reszta jest niestety pod stołem dawana. I jakby to w wielu branżach ciągle jeszcze jest widoczne. Mimo jakichś ruchów w tym kierunku, żeby zrównywać chociażby umowę zlecenie z umową o pracę, jeśli chodzi o koszty świadczenia, już teraz wiemy, że to jest już coraz bardziej podobne, ale nadal komplikacja w zatrudnieniu, potem też czasami komplikacja w zwolnieniu takiej osoby, znowu to akurat w porównaniu do amerykańskiego rynku, tam znacznie łatwiej zatrudnić osobę, znacznie łatwiej jest ją zwolnić i przez to ani jedna strona, ani druga, czyli ani pracownik, ani pracodawca nie boi się tak naprawdę podejmować ryzyka. Pracodawca chętniej weźmie kogoś na próbę właśnie na to odpowiednik naszej umowy o pracę, bo wie, że jeśli się ta osoba nie sprawdzi, to będzie mógł po prostu się rozstać. A w Polsce nie jest to takie proste, jest to obwarowane wieloma przepisami.
Chociaż amerykańscy pracownicy zaczynają doceniać system europejski i tutaj zaczynają się osiedlać. Ostatnio nawet 8 milionów amerykańskich uciekło ze Stanów.
Na pewno służba zdrowia nie jest czymś, co powinniśmy jakby brać przykład ze Stanów Zjednoczonych.
To prawda.
I tam głównym atutem, oprócz tego, że jest pensja, to jest jeszcze dental care, tak? Czyli że ktoś się moimi zębami zajmie, tak? I ludzie nie myślą tak naprawdę o pracy, tylko o tym, że ktoś w zęby zajrzy jakby w ramach tego, co... To u nas w Polsce oczywiście też najczęściej chodzimy do dentystów jednak prywatnie, ale teoretycznie, tak? Czy jakieś takie pilne rzeczy oczywiście można też w ramach służby zdrowia tutaj ogarnąć.
A wracając z kolei do przepisów dotyczących prawa pracy, no to zobaczymy, co się urodzi, bo dzisiaj zdaje się jest jakieś ważne spotkanie w sprawie ustawy dającej kompetencje inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie i jakie będą ustalenia i pewnie będziemy wracać do tego, jak się już tylko dowiemy. A jeśli już rozmawiamy o pieniądzach, no to jeszcze wracając do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, panowie nie są zaskoczeni, że nie zmieniła stóp procentowych.
Nie.
Jakoś to wpływa na koszty długu dla przedsiębiorców w tej chwili, te decyzje?
To są decyzje w skali makro, więc jakby z perspektywy firm, nawet małych czy średnich, jakby nie są to rzeczy, które w krótkim jakby terminie mają znaczenie. Oczywiście ma to znaczenie dla sektora bankowego, ma to znaczenie dla pobudzania inwestycji lub właśnie tej motywacji do tego, żeby jednak trzymać środki w przysłowiowej skarpecie, czy też na lokacie, ale to niewiele się różni ostatnio procentowo, tak, więc to z perspektywy zwykłego Kowalskiego i zwykłego menedżera Kowalskiego, tak, czyli w małej firmy, nie ma dużego znaczenia. To są no, oczywiście istotne decyzje, ale bardziej w skali makro.
No tak, no, decyzje Rady Polityki Pieniężnej mają ten dwojaki wymiar. Z jednej strony gospodarczy, którego my jako ci malutrzy pewnie nie odczuwamy w sposób taki bardzo bezpośredni, chyba że bardzo wysoko rosną i wtedy czujemy to w racie kredytu, który spłacamy. Natomiast to jest zawsze też impuls społeczny. To zawsze jest pokazanie swego rodzaju wektora, w którym kierunku chcemy zmierzać jako gospodarka i jeśli ten impuls jest pozytywny, to zawsze w tej gospodarce zaczyna być wyczuwalny pewien syndrom tego, że ta zmiana następuje. Jeśli dzisiaj nie dowiedzieliśmy się nic, to znaczy, że mamy pewnego rodzaju stagnację, również decyzyjną. Myślę, że głównie uwarunkowaną sytuacją makroekonomiczną na świecie. Zatem na kolejne sprawdzę musimy poczekać.
Ja się zastanawiałam, na ile mamy jakiś spokój. Trochę było obniżek stóp procentowych. Na ile przedsiębiorcy mogą uznać, no, że już mamy coś w ramach stabilizacji na naszym rynku finansowym. czy ja źle tutaj dywaguję?
Znaczy te stopy faktycznie są na tyle w tej chwili jakby no bezpiecznie, spokojnie niskie, że decyzje z perspektywy przedsiębiorstw, jeśli chodzi o inwestycje, łącznie z kredytami, można jakby podejmować w miarę z takim przeświadczeniem, że to się ma szansę dużo mocno nie zmienić, więc można działać w sensie, tak? Można, ale no nie ma jakby tego dodatkowego jakiejś tam zachęty, że ten kredyt będzie dużo tańszy, więc jakby inwestujmy w związku z tym.
I pewnie w ramach krótszego horyzontu czasowego niż wieloletniego.
A z drugiej strony i z perspektywy akademickiej, tej bardziej ekonomicznej, ale i zawodowej, czyli doradczej, taką filozofią, którą zawsze wyznajemy, że nic stałego poza zmianą w gospodarce, zatem lepiej być przygotowanym na wszystko i wtedy cieszyć się spokojem.
Ceteris paribus jest tylko w teorii.
Bolesław Drapella, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Tomasz Smorgowicz, wykładowca WSB Merito. No i teraz bardziej przyziemne sprawy. W Senacie rozpoczęła się dyskusja nad petycją dotyczącą nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dokument dotyczy dopuszczenia rozsypywania ludzkich prochów oraz pochówków poza terenami cmentarnymi, informuje o tym Forsal.pl. Autor petycji wskazuje, że obecne przepisy nakazujące przechowywanie prochów wyłącznie w urnach i składanie ich na cmentarzach nie przystają do zmieniających się oczekiwań społecznych, w związku z czym są trzy propozycje. Możliwość rozsypywania prochów w miejscach wyznaczonych przez gminy, na przykład parki pamięci, lasy, ogrody, akweny wodne. Możliwość pochówku na terenach prywatnych, przy domu. Warunkiem miałoby być zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, a trzeci element to utworzenie w Polsce tak zwanych cmentarzy leśnych. W takiej formule prochy byłyby wysypywane bezpośrednio do ziemi, a w miejscu pochówku sadzono by drzewo zamiast stawiania tradycyjnego nagrobka. No, za i przeciw, panowie.
No, kolejny bastion jakichś niezwykle archaicznych zasad i przepisów zostaje wzięty na tapet i poddawany pod dyskusję, no bo temat niezwykle ważny, chociaż finalny bardzo w życiu każdego człowieka, ale jednak no tutaj pewnie trzeba by spojrzeć na niego przez dwa pryzmaty. Przede wszystkim pryzmat ekonomiczny, który w tym programie jest najważniejszym, ale też wymiar pewnej tradycji, pewnej kulturowości społecznej, która jednak w Polsce jest dosyć mocno uregulowana i ten cmentarz rozumiany jako swego rodzaju miejsce również spotkań, również celebracji pochówków jest czymś niezwykle istotnym. To jest dobra w mojej ocenie dyskusja, dlatego że skomplikacja przepisów związanych z pochówkami i swego rodzaju też brak dostępności i wysokie ceny, które bardzo często, szczególnie dla osób mniej sytuowanych, są niezwykle dużym wyzwaniem w kontekście pochowania, szczególnie osób, z którymi nie mieli też bardzo bliskiej relacji. Nie mówimy tu o tej najbliższej rodzinie, ale często też jakiś po ciotkach, wujkach, jest czymś niezwykle istotnym. Chociaż mnie, przyznam szczerze, bardziej mimo tego ekonomicznego elementu cieszy ten wymiar odmrożenia trochę tej kwestii kulturowości, bo myślę, że dzisiaj pokolenia młode, czyli te, które zostają tak naprawdę z tym wyzwaniem pochówkowym, są coraz bardziej otwarte i coraz bardziej gotowe do tego, żeby jednak nie spotykać się już tylko i wyłącznie w tych miejscach bardzo źle kojarzonych emocjonalnie, ale żeby jednak ta otwartość przestrzeni i możliwość dokonania też wyboru, chociażby ze względu na wolę zmarłego co do miejsca usadowienia jego prochów, została zachowana.
Mm-hmm. Bolesław Drapella.
Zdecydowanie wolałbym być drzewem niż kamieniem po śmierci. I to nie tylko dlatego, że jestem zielarzem i fitoterapeutą, ale i po prostu bliskość natury jest mi faktycznie jakby leży mi na sercu. Mówimy tutaj oczywiście o opcji, czyli to nie tak, że teraz nagle nie będzie cmentarzy
nie,
i tak dalej.
Absolutnie
tylko
opcji, nie, o możliwości wyboru.
Tak, ale to według mnie jakby trochę może minimalizuje ten jakąś obawę kulturowo-religijną. Kto nadal jakby ze względów religijnych czy kulturowych chce w taki sposób być chowany, nadal może, tak? Jeszcze ze swego czasu była mowa o kremacji, Kościół katolicki na przykład jej nie dopuszcza, teraz już
jest
dopuszcza.
Bardzo popularna.
Więc teraz już jakby to też zupełnie, jest jakiś progres, tak? Również jakby w tych sprawach jakby finalnych naszych. Ale uważam, że zdecydowanie jakby te cmentarze w Polsce versus w innych jakby w krajach świata, to są nekropolie, tak? Faktycznie, tak? I dużo i miejsca to zajmuje, i koszty jakby siłą rzeczy, o tych kosztach też jeszcze chyba będziemy rozmawiali.
Tak, to weźmy nasz cmentarz Łostowicki, tak. Przy Łostowickiej, nie Łostowickiej, ale przy ulicy Łostowickiej. To jest ogromna nekropolia i on co chwilę są dokupywane kolejne tereny, ale nie można tak bez końca.
Tak, i myślę, że nawet moi bliscy chętnie by się spotkali dookoła drzewa, który by wyrósł jakby w tym miejscu, niż jakby gdzieś tam 10. alejka w prawo, 7. w lewo i mieć GPS-a, który by doprowadzi do właściwego nagrobka. Myślę, że zdecydowanie jakby dobry ruch, natomiast mnie tylko jakby niepokoi, czy faktycznie mówimy tutaj o pochówku tylko prochów, czy również ciał. Ministerstwo Zdrowia się wypowiedziało, że nie jest to problem, więc mam nadzieję, że
mówimy
tylko o
prochy. Prochy nie strażają zagrożeń sanitarnych.
tak, ale mówimy też o pochówku, więc mam nadzieję, że tutaj mówimy o pochówku faktycznie tylko prochów, tak? Bo też nie jestem specem z branży funeralnej, więc nie wiem, czy pochówek ciała i pochówek prochów to ma inną nazwę.
Ja zrozumiałam, że w tej petycji też jednym tylko z punktów był pochówek i myślę, że tu chodziło o ciało w przydomowym ogródku. I tutaj to nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł.
Tak, dokładnie też to chciałem jakby podnieść. Jeśli chodzi o jakby pochowanie prochów, to tutaj jakby też nie widzę żadnych jakby przeciwwskazań jakby takich sanitarnych, ale już chowanie ciał. Też pytanie, czy gdzieś to się potem nie wymknie w ogóle spoza systemu, kiedy kto umarł, kiedy kto nie umarł, bo skoro można go pochować w własnym jakby ogródku, no to tutaj też widzę pewne takie jakieś horrorystyczne, że tak powiem, myśli mi przychodzą do głowy, ale załóżmy, że patrzymy na to optymistycznie, jak to można też na branżę funeralną patrzeć. Więc tutaj mówimy
ma przyszłość, jakby nie patrzeć.
Ma przyszłość, tak? Każdy przynajmniej raz skorzysta, tak? I to przynajmniej trochę przeraża.
Chociaż myślę, że z mniejszą dawką optymizmu dzisiaj mierzą się względem tych informacji wszyscy zarządzający metropoliami i ci, którzy jednak czerpią przychodowość z tego, nie chcę używać słowa biznesu, ale jednak
no jest
gałęzi.
To biznes i to bardzo dobrze się kręci.
Zdecydowanie, bo ostatnia informacja dotycząca przełomu w orzecznictwie, również sądu chyba krakowskiego sprzed 2 czy 3 lat, który...
I w Warszawie też była sytuacja taka.
Który jednak może być wyłomem, jeśli chodzi o kwestię skarżenia zapłaconych już dużo w przyszłość, bo mówimy o 2 czy 3 dekadach kosztów utrzymania takiej nekropolii na cmentarzu, może być dla gmin bardzo dużym obciążeniem i o tym też nie możemy zapominać.
Ale patrzmy na to, że to jest konkurencja. Jeśli będzie można się pochować jako drzewo gdzieś poza, no to te cmentarze też będą miały realną konkurencję. Nie będzie trzeba być klientem cmentarza.
No właśnie, stracą firmy kamieniarskie, firmy pogrzebowe, chociaż firmy pogrzebowe mogą się przeorganizować i tutaj, jeśli będzie możliwość...
Ale będzie trudniej, tak, na pewno.
Będzie można wybrać, jaki rodzaj drzewa chciałoby się posadzić na przykład i tak dalej, bo może tutaj będzie cennik.
Pielęgnacja drzewa nawet może być bardziej skomplikowana niż pielęgnacja nagrobka, więc jakby biznesowo tutaj widzę nadal jakby, tylko mówię, przekwalifikowanie się na ogrodnictwo.
Ja mam takie poczucie, że w naszym jednak bardzo aktywnym ekosystemie startupowym już po naszej audycji dzisiaj kilka pomysłów urośnie w głowach naszych przedsiębiorców, co można z tą informacją zrobić.
No właśnie. Tutaj też pan wspomniał o tych opłatach, to chciałabym wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi, bo na początku wykupujemy miejsce na cmentarzu na 20 lat i potem nagle, jak te 20 lat się kończy, to dostajemy jakieś karteczki, informacje, najczęściej na nagrobkach, że albo grób zlikwidujemy, albo proszę wykupić na kolejnych 20 lat i utrzymać. I ludzie, którzy wykupywali, zaskarżyli tę sprawę. Taka sytuacja była w Warszawie, w Krakowie. I oba sądy uznały, że gminy czy zarządcy tych cmentarzy muszą zwracać te pieniądze. Nie ma takiej możliwości, to jest niezgodne z prawem, żeby wykupywać na dalszy czas. Jak już się raz wykupiło, no to powinno być to ostateczne i koniec pobierania dalszych kosztów w związku z tym. Więc zobaczymy, jeśli to też w jakiś sposób zostanie uregulowane, albo no, cmentarze zaprzestaną ściągania tych dodatkowych kosztów. No to będzie też problem z utrzymaniem pewnie tych wielkich nekropolii. No i też jest kwestia wspólnot wyznaniowych, które też, no nie wiem na ile uda się namówić księdza, żeby uczestniczył w ceremonii zasadzenia drzewa.
Myślę, że to jest możliwe.
Tak jak jakby z kremacją było, to jakby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, a teraz jakby jest to już jak najbardziej dopuszczalne jakby w kościele. Myślę, że to nie jest problem. Jeśli chodzi o te koszty, ja podchodzę do tego w taki sposób, że nie powinien być to biznes dla gmin czy dla samorządów, w sensie nie powinno być to źródło przychodów, ale też i dobrze by było, żeby w jakiś sposób te opłaty, w jakikolwiek sposób zbierane, oczywiście zgodnie z prawem, faktycznie pokrywały koszty tego typu miejsca, tak? No bo to nie widzę to jako miejsce, które powinno być jakby zyskowne, tak? Tylko no, to też jest koszt, tak? I ten koszt uważam, że jeśli ktoś chce, szczególnie jak miałby opcję nie być pochowany na cmentarzu, jeśli ktoś chce, nie musi, ale chce być pochowany na cmentarzu, no to dlaczego inni podatnicy mają się składać na to, że ktoś będzie miał piękny grób na długo? No, też uważam, że to jest dość naturalne.
A jaki odbiór społeczny, myślą panowie, gdyby takie prawo przeszło? No, może za wyjątkiem tych ogródków, bo już tutaj pani Gabriela napisała, że absolutnie nie chciałaby być sąsiadką kogoś, kto pogrzebał bliskiego w swoim ogródku. Myślę, że każdy, znaczy żadne z nas by nie chciało, tak jeszcze mając świadomość, że w ogródkach ogrody się zamieniają w takie przydomowe cmentarze, to raczej nie, zdecydowanie, ale jeśli ktoś chciałby trzymać prochy przodka w domu, w urnie, to chyba też nie należy mu tego zabraniać.
Myślę, że nie, natomiast ja czuję, jeszcze trochę mi, mam nadzieję, zostało do tych, rzekłem, decyzji osobistych, ale czuję, że ten taki moment pożegnania się z kimś, kto odszedł, też jest ważny. I jakby, o ile nie mam żadnego problemu w tym, żeby te prochy były gdzieś jakby rozsypane właśnie, czy zamienione właśnie jako tej element drzewa, które wyrośnie. I to uważam, że jest piękną w ogóle formą przejścia, tak, jakby do drugiego świata, bo potem można patrzeć, jak to drzewo rośnie, można być jakby w tym miejscu, tak, i wracać wspomnieniami.
I daje kolejne życie i schronienie zwierzętom.
Tak, natomiast jakby postawienie urny na telewizorze, teraz już trudniej, bo telewizory są płaskie, ale na pewno będą jakieś wieszaczki zaraz, tak, w telewizorze, to tego sobie jakoś nie wyobrażam, właśnie też z szacunku do tych osób zmarłych, więc jednak ten powrót do natury, już tutaj cytując kościelne jakby klimaty, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, no to niech wróćmy do tej ziemi. Tak? Jakby nie powinno być to niczym jakby problematycznym, ale nie ma chyba nigdzie w Biblii o tym, że można na telewizorze stać.
No regulacje o cmentarzach i o pochówku to jest koniec lat 40., czyli mówimy tutaj o 80 latach pewnego ukształtowania się już, pewnych też przyzwyczajeń społecznych. Zatem na pewno ta dyskusja, która dzisiaj zostaje wywołana, będzie bardzo długo toczyła się przez dyskusję społeczną, ale jestem jakoś spokojny, bo myślę sobie, że te młode pokolenia, które dzisiaj zaczynają decydować o wymiarze naszego świata, już coraz bardziej z przymrużeniem oka tak naprawdę patrzą na kwestie chociażby samych nekropolii. Ja patrząc na moje dzieci czy młodszych moich współpracowników, widzę, jak bardzo oni uciekają tak naprawdę od spotkania z cmentarzem, który zaczyna im się bardzo negatywnie konotować właśnie gdzieś z tym przepychem wszystkich świętych, czy tym miejscem, które jest swego rodzaju również, powiedzmy sobie, otwarte wyścigiem, kto ma ładniejszy pomnik i kto więcej zainwestował w kwiaty. Oni chcą jednak powrotu do tego, żebyśmy budowali te relacje w sposób bardziej naturalny. I jeśli myślę o sobie też, moje dzieci miałyby do mnie przychodzić w fajne, sympatyczne miejsce na łące przy drzewie, to ja też się na to decyduję.
A z drugiej strony, gdyby się okazało, że gdzieś wyjadą i nie będą mogły z jakiegoś powodu przybyć, to też nie będzie takiego większego problemu, jak groby, które są przez lata opuszczone i zaniedbane, i jest to bardzo smutny widok w sumie. A z drugiej strony zawsze tę łąkę będzie można odwiedzać i ona się nie będzie zmieniała. Czy las bardziej? Las, zdecydowanie las. No to jak już mówimy o rewolucjach, to rząd, przepraszam, przygotowuje też przepisy mające uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i tutaj się mówi właśnie o rewolucji, że tylko lokale posiadające numer ewidencyjny nadany przez gminę będą mogły sprzedawać swoje usługi na platformach cyfrowych. Nowe regulacje mają również zapewnić bezpieczeństwo turystów przez wprowadzanie minimalnych wymogów, w tym norm przeciwpożarowych dla obiektów oferujących powyżej 30 miejsc noclegowych, ale my skupmy się na tych mikro przedsiębiorcach, gdzie ktoś ma jedno mieszkanie, dwa mieszkania może i daje informacje na bookingu i wynajmuje przez tę platformę. No i teraz będzie musiał się zarejestrować. Mało tego, te platformy będą musiały do Ministerstwa Finansów przekazywać informacje, jakie są tutaj przepływy finansowe.
Już ile przekazują. Się
zarabia. O. Za i przeciw. Czy to uporządkuje rynek? Co to może w ogóle spowodować z naszym rynkiem mieszkaniowym?
Zabrzmi może troszkę schizofrenicznie, bo z jednej strony jestem jakby całkowicie za łataniem szarej strefy, ale jestem też antybiurokratą i uważam, że jakby kolejny system, w który jakby z bardzo wielu urzędników i też przedsiębiorców, tak, czy nawet osób prywatnych, które jakby takie mieszkania kupują w najem, jakby zaangażuje w tworzenie kolejnych kolejnego rejestru i kolejnej jakby urzędniczej procedury na to, żeby się tam wpisywać, gdzie tak naprawdę skoro już duże portale są zobowiązane do dzielenia się informacjami z urzędami skarbowymi, to dlaczego te urzędy skarbowe po prostu nie mogą zacząć jakby kontrolować tych lokali, które tam są i sprawdzać, czy one w obecnych przepisach spełniają wszystkie przepisy, jakby również te pożarowe, podatkowe, czy są odprowadzane odpowiednie jakby podatki. Nie widzę totalnie sensu na tworzenie kolejnego rejestru, który jest po prostu kolejnym okienkiem, kolejnym etatem w każdym urzędzie, w każdej gminie, tylko po to, żeby był kolejny ładny spis numerków. Jakby w dzisiejszych czasach opinie na tych platformach o konkretnym lokalu są bardzo dobrym jakby takim wyznacznikiem, czy jest tam bezpiecznie, czy jest tam czysto, czy jest tam schludnie, czy warto tam być, tak? A skoro już te duże platformy są jakby zobligowane do tego, żeby dzielić się informacjami z urzędami skarbowymi, to po co więcej? Tego zupełnie nie rozumiem.
Mm-hmm. No, tu znów kilka perspektyw, no bo na pewno jest z jednej strony tak, że każdy kolejny system to są kolejne koszty, kolejna rzesza urzędników, którzy będą to kontrolowali, będą mieli dodatkową pracę, za którą my jako podatnicy będziemy musieli zapłacić. Ale z drugiej strony myślę, że wszyscy doskonale czujemy, że ten obszar gospodarki jest niezwykle pokryty szarą strefą, która przepuszcza bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No, gdybyśmy spojrzeli tutaj na wartości już nominalne, mówi się, że jest to między 35 a 60% wszystkich mieszkań, które są w wynajmie, które nie odprowadzają we właściwy sposób zgodnie z przepisami podatków i należnych taks do urzędu. Zatem mówimy o potężnych pieniądzach, to trzeba sobie powiedzieć. Zatem uszczelnienie tego elementu jest czymś niezwykle istotnym, bo duże pieniądze przepływają pomiędzy palcami fiskusa, czyli również nasz społecznie. Ale trzeba by odwrócić trochę sytuację i też spróbować zastanowić się, w jaki sposób tego typu regulacje mogą mieć wpływ na mieszkańców i mogą mieć też wpływ na koszty mieszkań. Szczególnie my, jako trójmieszczanie, jako gdańszczanie, dotykamy tego problemu, patrząc na pewne części centralnych naszych miast, gdzie koszt zakupu mieszkania dla normalnego mieszkańca już bardzo mocno stał się abstrakcyjny i wiemy o tym doskonale.
Momentami Warszawę przeganiamy.
Zdecydowanie. Zatem też mówimy o pewnej disneylandyzacji tej sytuacji, czyli takim momencie, w którym w wielu miastach Europy, a w Polsce już za chwilę też, okazuje się, że centra miast w żaden sposób nie nadają się do mieszkania i ci mieszkańcy, którzy wcześniej byli tymi autochtonami, którzy kupowali te mieszkania, odziedziczali je po swoich dziadkach czy rodzicach, po prostu są zmuszeni do tego, żeby zacząć uciekać na obrzeża miast. Nie dlatego, że nie mają ochoty już siedzieć sobie w tym pięknym anturażu, tylko dlatego, że po prostu to wszystko, co dzieje się, ta cała infrastruktura hotelowa, restauracyjna, artystyczna, po prostu nie daje możliwości do tego, żeby w normalny sposób funkcjonować.
Nawet we własnej klatce schodowej nie poznają ludzi, z którymi mieszkają, nie są w stanie się do nich przyzwyczaić, bo oni po prostu co weekend się zmieniają.
No ale jest też kolejny jeszcze element, już oddaję głos, ale jest kolejny element, który warto też zwrócić uwagę. Jeśli część z tych mieszkań, nawet jeśli, mówiąc o negatywnych elementach tej całej ustawy, zostanie wyciągniętych z najmu krótkoterminowego, no to one wrócą na najem długoterminowy, na ten wielomiesięczny. Zatem możemy też liczyć, że część z tych kosztów, które dzisiaj są coraz bardziej wysokie, bo jeśli chodzi o Gdańsk, mówimy już o wynajmie małego mieszkania na poziomie powyżej 3,5-4 tysiące złoty miesięcznie. Być może okaże się, że za chwilę ta podaż zdecydowanie się zwiększy, zatem koszty dla wynajmujących te mieszkania będzie coraz to niższe.
W 100% się zgadzam, tylko do tego nie potrzeba rejestru. Skoro jest już rejestr, każda gmina prowadzi rejestr na potrzeby podatku od nieruchomości i każdy otrzymuje co roku wyznaczenie tego podatku, to wystarczy tylko połączyć te adresy z adresami w wszystkich platformach cyfrowych i zobaczyć, jeśli jest wystawiany na sprzedaż, czy na wynajem krótkoterminowy, to jest większy podatek wynikający z prowadzenia działalności. I koniec. Jakby nie potrzeba rejestru do tego, można w bardzo łatwy sposób połączyć, tak, jakby te obie bazy danych i się nagle okaże, że skoro tak duża jest szara strefa w tym obszarze, że tam nawet tam do 60%, no to nagle się okaże, że ci będzie mniejsza ta szara strefa, będą płacone podatki od nieruchomości związane z tym najmem, to nagle połowa tego na przykład zniknie. I znowu będzie ten efekt, że wrócą te mieszkania, będą tańsze najmy, ale po co kolejny rejestr. Tego po prostu totalnie nie rozumiem.
Dobre pytanie. Nie wiem, czy mamy czas na odpowiedź.
Może można byłoby to w jakiś zupełnie inny sposób zorganizować. No ale dobrze, że widzi się problem. No a kolejny problem to jest też kwestia tych wielu pustych mieszkań po prostu kupowanych po to, żeby lokować pieniądze i puste mieszkania też zarabiają, bo idą cały czas do góry. A dobrze by było, żeby one trafiły jednak na rynek na tej zasadzie, że albo, nie wiem, na sprzedaż i żeby młodzi ludzie, którzy potrzebują tego dachu nad głową i chcą założyć rodzinę, bo przypomnijmy, że mamy kryzys demograficzny i on się pogłębia, a co jest najważniejszym punktem? No, dach nad głową, bezpieczeństwo, a tego bezpieczeństwa młodzi Polacy już mają w tej chwili, czy szansy na to bezpieczeństwo dachu nad głową własnego coraz mniej, bo sprawa zaczyna bardzo mocno przekraczać ich możliwości finansowe, pewnie ich i ich rodziców, którzy bardzo często pomagają. No a z drugiej strony to jest kwestia wyrzucenia tych mieszkań na rynek najmu długoterminowego, co też by zupełnie zmieniło sytuację. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało dalej. Prace trwają na kilku kierunkach. Jaki będzie efekt, to pewnie nie jeden raz będziemy wracać do dyskusji. No i na koniec też przechodzimy sprawnie do mieszkań. Prawie co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma problem z ogrzaniem domu, podał Eurostat. Polska wraz z Finlandią i Słowenią znajduje się w czołówce krajów, w których ten odsetek jest najniższy. Najwięcej osób ma problem, chodzi o ubóstwo cieplne, problem z ogrzaniem domu w Bułgarii, Grecji, na Litwie i w Hiszpanii. Północ Europy jest lepiej przygotowana do zimnych warunków, no za wyjątkiem Słowenii, która tam graniczy z Bałkanami, to jest prawie w Bałkanach.
Jest w ogóle kwestia klimatu. Jak widziałem pierwszy raz jakby te informacje, to zdziwiłem się, jak Grecja, przecież tam jest ciągle gorąco, tak? Ale się okazuje, że...
Ale noce są chłodne i się chłodne, prześcieradłami przykrywają. Nie,
tam jakby średnioroczna temperatura to jest około 10-15 stopni, ale w terenach tych takich przymorskich, wyspiarskich powiedzmy, powiedzmy łącznie z Atenami, ale 30% Greków mieszka w terenach górzystych, gdzie tam faktycznie nawet do zera może zejść. Akurat jeszcze kilka lat temu stwierdziliśmy, że nawet do zera to jest zimno, ale teraz jak mamy minus 20 u nas, to co to jest zero? Tak?
No tak, dzisiaj minus 8 było i stwierdziłam, że ciepło.
Moja pierwsza myśl to chyba taka, że mimo wszystko te południowe kraje po prostu nie mają potrzeby inwestowania, czy w dobrą izolację, czy w systemy ogrzewania, no bo po prostu to nie jest im na co dzień potrzebne. No teraz śmiejemy się, że Unia Europejska wymusiła przykręcenie kapsli i już jest od razu zimniej, już od razu pierwszy rok i widać, że już efekty klimatyczne. Może się to będzie zmieniało, może również na południu Europy te potrzeby do grzania będą większe, ale myślę, że to po prostu wynika z totalnie innych priorytetów i braku potrzeby inwestowania w porównaniu do Finlandii, Polski, gdzie jesteśmy bliżej bieguna zdecydowanie.
No właśnie, to znów kwestia czasu. Może nie miały do tej pory, ale musimy sobie powiedzieć, że będą miały coraz mocniej, dlatego że w kontekście jednak tych zmian klimatycznych, które następują, ta różnica temperaturowa, która jest coraz bardziej widoczna u nas coraz mniej, ale jednak w południowej Europie coraz bardziej, zaczyna doskwierać i system, na którym funkcjonowało do tej pory budownictwo, po prostu się nie sprawdza i nie będzie sprawdzał coraz to mocniej, bo ubóstwo energetyczne, no to jest taka korelacja trzech czynników, czyli kwestii dochodów samych mieszkańców, kwestii cen energii, które są na danym rynku, no i efektywności energetycznej. I o ile my, jako mieszkańcy północy, mamy budownictwo na bardzo wysokim poziomie termomodernizacji i zawsze stawialiśmy na to, że ciepło musi być, bo mamy klimat, jaki mamy. O tyle na tym południu o tym się do tej pory nie myślało. Zatem to, co dzisiaj zaczyna się zmieniać w klimacie, coraz mocniej zaczyna pokazywać, że tak dobrze nie będzie. Ale w Polsce też tak dobrze nie będzie, bo musimy pamiętać o tym, że z końcem poprzedniego roku skończyły się dodatki osłonowe, skończyły się zamrożenia taryf, co wszyscy w pierwszych rachunkach mieszkańcy już dzisiaj bardzo mocno zauważyli.
Odczuwają, tak.
Zauważyli. Zatem ta wysoka pozycja i ten optymizm, który jeszcze w naszym kraju jest w tym obszarze ubóstwa energetycznego, myślę, że w kolejnym roku, kiedy się spotkamy w tym studio, już ta taki wysoki nie będzie.
No właśnie, bo w 2024 roku to ubóstwo energetyczne 3,3%, a wcześniej było 4,7%, więc już w 2024 jeszcze korzystaliśmy z dopłat i myślą panowie, że to może mieć znaczenie i w przyszłym roku może być gorzej.
Na pewno będzie gorzej, no bo ceny energii będą rosły. Inwestycje w energetykę odnawialną, która jest jednak tanią energetyką i tą energetyką, która jest przyszłością, nie są jeszcze na tym poziomie, na którym powinny zostać już dzisiaj finansowane. Zatem nie tylko możemy bazować na grubych murach, ale również musimy się zastanawiać, w jaki sposób ogrzewać efektywnie i skutecznie, ale również co będziemy wkładać jako ten substyt energetyczny do tego, żeby jednak ta termika została zachowana na wysokim poziomie.
No miejmy nadzieję, że więcej takich sytuacji jak wczoraj przez kraj przeszła informacja o domu mieszkanki Malborka, w którym to mieszkaniu było minus 17 stopni. To absolutnie nie powinno się tak zdarzać. To jest już tragedia. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Tomasz Smorgowicz, wykładowca WSB Merito. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia i ciepła życzymy.
Komu zimno, zapraszamy do sauny.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Ludzie i pieniądze.